Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę o obrączkowaniu ptaków i celach tego obrączkowania. Opowiada nam o tym obrączkarz, ornitolog Bartosz Kronkowski. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę państwu opowiadać o tym.
Niesamowicie ciekawa sprawa. Wielu ma wątpliwości, po co te ptaki się obrączkuje, czy to nie krzywdzi tych ptaków. My właśnie naszą rozmową pokazujemy, że nie tylko nie krzywdzi ptaków, ale bardzo dużo nawet im pomaga, bo otrzymujemy informacje, które możemy wykorzystać dla dobra tychże ptaków. Zatem posłuchajmy. To, co pan opowiada o gęgawie, to kolejne potwierdzenie tego, że natura jest trochę leniwa, w takim sensie, że jak nie trzeba, to nie zużywa energii, nie wydatkuje jej. Na przykładzie tego ptaka to mówię. Po prostu po co mamy latać gdzieś tam, jak się okazuje, że możemy zostać tutaj, tak?
No oczywiście, to jakby przyroda się kieruje właśnie takimi czynnikami, zwierzęta, rośliny, że no jakby nas środowisko kształtuje. Jeżeli nie muszę, no to nie robię. Ewolucja, jak nie wiem, wywiera presję, drapieżnik na ofiarę. Jak to ktoś tam kogoś goni i chce zjeść, no to ten szybciej biega. Jak tego drapieżnika nie ma, który powoduje, że mnie goni, no to ja tak szybko nie biegam. No tutaj jakby regres ptaków na wyspach, na przykład nie wiem, w Nowej Zelandii, gdzie mamy ptaki, które zatraciły zdolność lotu, no dlatego zatraciły, bo nie było drapieżników, które by wymagały tego, które by na nie polowały, nie? Ale właśnie tutaj a propos lenistwa ptaków, że tak powiem, jeżeli możemy tak to powiedzieć, to właśnie one w migracji. No, wykorzystują, wiadomo, prądy powietrzne, bociany. Gęsi latają bardziej, wykorzystując siłę własnych mięśni, latają w kluczach, ale też się nie męczą. I tutaj właśnie jeden z przykładów, który mogę podać. Najszybszy przelot gęsi, jaki ja miałem właśnie ptaka, który miał nadajnik GPS, wracał z zimowiska i był akurat wiatr z Niemiec w kierunku Polski i ten ptak leciał ze średnią prędkością, niech pan redaktor zgadnie ile, gęś.
100?
108 na godzinę. Dla gęsi, to takim równym lotem i to też wiatr wiał, bo ptak się nie męczył, wykorzystał właśnie ten wiatr, no i latał z wiatrem.
A normalna prędkość?
Normalne gęgawy latają tak od 45 do 65 na godzinę.
Czyli tu dwa razy tyle po prostu.
Tak, tu było praktycznie dwa razy tyle. Więc jak jest wiatr, nie wiem, w drugą stronę, no to te ptaki czekają, nie lecą sobie, no bo po co się męczyć, mogą poczekać tydzień, dwa, czy nawet więcej, jak będą odpowiednie warunki powietrzne, no i wtedy sobie lecą. Ale mówimy o takich migracjach, tutaj mówiłem takich dalekodystansowych, tutaj Hiszpania, Algeria, Tunezja, Polska po kilka tysięcy kilometrów, ale ptaki migrują też, gęgawy migrują w wieku jednego tudzież dwóch dniach życia. Czyli takie małe pisklaczki, które no, ledwo wyszły z jajka, zdążyły wyschnąć, a też się przemieszczają między zbiornikami wodnymi. I tak miałem kilka lat temu, samiec był wyposażony w nadajnik GPS i przystąpił do lęgu z samicą 4,5 km stąd tutaj w kierunku zachodnim na jeziorze Turostowskim. Jezioro Turostowskie jest takim jeziorem troszeczkę ostrowicznym, ma kilka hektarów takich głębokich trzcinowisk, bardzo niedostępnego terenu. No i tam ta para wybrała miejsce na gniazdo. 28 dni było wysiadywanie jaj. Samiec też, co ciekawe, nie pilnował tej samicy, także nie siedział cały czas przy niej, tylko czasami zdarzało mu się nocować na sąsiednich jeziorach. To też tak mówię w kwestii stałości par i wierności ptaków, którym te cechy są przypisywane. No ale jak już pisklęta się wykluły, dobę spędził na tym jeziorze, mówię, coś się wydarzyło. No bo dostęp do tych danych, prawie co 8 godzin przychodzą mi te punkciki, gdzie te ptaki się znajdują. No i drodzy Państwo, następnego dnia, czyli po 24 godzinach, wiadomo, te pisklęta się wykluły wszystkie, wyschły, podjęły migrację. Czyli te jednodniowe pisklęta w ciągu 8 godzin przebyły 4400 metrów. Ten samiec dawał punkciki co 2 godziny, co 300-400 metrów. Pokazywał, że najpierw takim rowem szły, później przez łąkę doszły do małej wełny, tutaj rzeki. Tą rzeką pod prąd płynęły, pod jednym mostem, pod drugim mostem i po 8 godzinach tutaj na ten staw przywędrowały właśnie, żeby tutaj, znaczy powiem tak, tam było odpowiednie miejsce do lęgu, czyli tam było bezpieczne miejsce na gniazdo, a tutaj groble stawów rybnych, wykoszona trawa, dobra baza pokarmowa, czyli te ptaki też migrują między zbiornikami wodnymi. Czasami nie tylko gęgawy możemy spotkać, nie wiem, w lesie albo na polu, czyli do lęgu przystępowały w jednym miejscu, jakimś tam oczku wodnym, a lekstra baza pokarmowa, rodzice wiedzą, którędy iść, no i przyprowadzały je w inne miejsca. I takim rekordem, jeżeli chodzi tutaj ptak bez nadajnika, tylko ze zwykłą obrączką, był ptak samiec też z czwórką młodych w Kłecku, na jeziorze Kłeckim, a później po 2 tygodniach był w Kiszkowie też z czwórką młodych, to jest prawie 14 kilometrów. Tutaj akurat stawy z jeziorem Kłeckim łączy rzeka Mała Wełna, no ale i tak to jest no, przemieszczenie się z pisklętami na znaczną odległość.
Drzwi do lasu.
To, co pan mówi, oznacza, że te ptaki mają niesamowicie rozpoznany teren i wiedzą, gdzie, w którym momencie najlepiej im będzie po prostu.
No oczywiście, drodzy Państwo, też jak my idziemy, patrzymy tam, wzrok nasz jest na, nie wiem, 1,50 m, 1,80 m, według w zależności od naszego wzrostu. Taka gęś, no tam ma, nie wiem, kilkadziesiąt centymetrów, mała gąska to ma kilkanaście centymetrów i właśnie ta zupełnie inna topografia terenu jest. I tutaj, co pan redaktor słusznie zauważył, właśnie ptaki mają niesamowitą topografię terenu, tą mapę, ten szlak cieków wodnych, oczek wodnych wbudowany, tak jakby wdrukowany w głowie, że mogą migrować pieszo na tak znaczące odległości.
I to, rozumiem, można powiedzieć o tych ptakach dzięki oznaczaniu ich, obrączkowaniu.
Tak, dokładnie, bo obrączka metalowa, czy plastikowa, czy nadajnik satelitarny wskazuje nam danego osobnika. I to, że na przykład byśmy przyszli, nie wiem, nad jezioro jakieś na staw i mówimy, a że to jest ten sam ptak, albo ta sama para ptaków, w części jest to prawda, a w części nie, te ptaki się wymieniają. No, najlepszym przykładem tego są bociany, że zawsze tutaj mówimy, że a tutaj u mnie jest, jak jest samiec, to jest Wojtek, jak samica, to jest Basia, tak często o bocianach mówi, i że te bociany tu już są 50 lat na tym gnieździe. A wiadomo, że one tak długo nie żyją, że tam jest mocna wymiana i właśnie badania na bocianach właśnie obrączkowanych wykazały, że tam jest bardzo duża rotacja na gnieździe, że te bociany, które są na gnieździe, to nie są te same. Inne ptaki również, one są przywiązane do miejsc lęgowych, gęgawy około 70-80% przystępuje co roku w tym samym miejscu, ale jak zmieniają się warunki siedliskowe, baza pokarmowa, no to one zmieniają kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt kilometrów, czyli tutaj też one reagują na te czynniki różne i to nie są zawsze te same gęsi w tym samym miejscu. To część ptaków ginie, część się dobiera w nowe pary i dzięki temu właśnie jednoznacznemu oznaczeniu osobnika mówimy, jak dana para, czy jak dany osobnik się przemieszcza. Bez tego absolutnie byśmy tego nie wiedzieli. To byłyby domysły i teorie niepodparte faktami.
Tak sobie pomyślałem, że właściwie obrączkowanie to jest takie nadawanie twarzy ptakowi.
Tak, no po prostu my jakby nadajemy mu tożsamość tym numerkiem i ten ptak no wnosi niesamowitą ilość informacji, jest takim ambasadorem swojego gatunku, jeżeli chodzi o dawanie informacji. Dzięki temu możemy sobie działać. No właśnie, nie wiem, przy obrączkowaniu też będziemy wiedzieli wpływ na przykład, jaki jest, nie wiem, drapieżnictwa, ile tych ptaków co roku ginie, jakie są przyczyny, czy to nie będą sieci rybackie, czy nie wiem, drapieżnictwo, no różne przyczyny, linie energetyczne, ile tych ptaków, nie wiem, ginie właśnie przez wiatraki, jak na przykład zaobrączkujemy 100, ile zginęło właśnie, nie wiem, przy linii, przy znalezionych, przez drapieżniki, niektóre mogą być upolowane, jaki procent tego jest. Także tutaj no, mamy szereg informacji, które zdobywamy dzięki obrączkom. Długość życia przecież. Najdłużej żyjąca gęś była gęś krótkodzioba z obrączką. Miała wiek około 41 lat i chyba 6 miesięcy, jak dobrze pamiętam. Nie? No to są tutaj mewy śmieszki, które mają po 20 lat. I to też są małe ptaki, nie? Bo generalnie im większy ptak, tym dłużej żyje, ale śmieszki są, czy mewy są takimi długowiecznymi ptakami, zdarzają się kilkunasto czy kilkudziesięcioletnie osobniki. To też dzięki temu wiemy, że do takiego wieku mogą dożyć.
Oczywiście banalne pytanie na koniec panu zadam, bo ktoś powie, po co obrączkować, no to już wiemy. Już wiemy, żeby śledzić migrację tych ptaków, zwyczaje, zachowania. A pytanie, a po co nam to wiedzieć?
No po co nam to wiedzieć? No wydaje mi się, że chcę jak najwięcej wiedzieć o tej przyrodzie. Ta wiedza nam daje możliwość właśnie chociażby, no najczęściej ochrony gatunków rzadkich, czy takich, których wykazują spadki liczebności, pozwala nam na podejmowanie działań ochronnych przy gatunkach, które są coraz bardziej liczne, nie wiem, żurawie, gęsi, łabędzie, zaczynają być gatunkami konfliktowymi. Wypłata odszkodowań będzie w niektórych przypadkach, też ma pozwala na zarządzanie tymi populacjami. Także tu jest szereg czynników, dzięki którym to obrączkowanie ma. I co jeszcze bym tutaj chciał dodać, że przykład tej gęgawy, o której mówiłem, że w tak krótkim czasie zmieniły się te trasy migracji i to obrączkowanie, jak już zaczęliśmy, powinniśmy robić, bo to nie wiemy, jak będą zachowywały się ptaki za 5, za 10, za 15 lat. A to możemy sobie porównywać. Nie wiem, kolejne dziesięciolecia, ja w moich badaniach odnoszę się do badań, które były 40 lat temu i tutaj można powiedzieć, że wywracam do góry nogami teorie, które były jeszcze 40 lat temu, a nawet może nie wywracam, bo te 40 lat temu inaczej się te ptaki zachowywały, teraz zachowują się tak, a nie wiadomo, jak będzie za kolejnych 40 lat.
No i tak jak powiedzieliśmy tutaj, chociażby mówiąc o tym, jak się skróciły wędrówki gęgawy, że po prostu mamy tutaj potwierdzenie zmian klimatycznych. Gdyby ktoś jeszcze nie wierzył, no to po prostu mamy taki namacalny dowód, że tak, ptaki przestały migrować, bo tu im się już zimą podoba.
Tak jest. No a obrączkujemy dalej, bo może za 40 lat coś się zmieni i będziemy mówili, że znowu zaczęły migrować w może i w jeszcze inne miejsce, obrały inny kierunek migracji.
Ornitolog Bartosz Kronkowski opowiedział nam o tym, po co i jak obrączkuje się ptaki. Dziękuję panu za spotkanie.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Bardzo dziękuję panie Rafale za zaproszenie.
Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Zapraszam za drzwi do lasu. Otworzymy je jak zwykle...
Drzwi do lasu.